Zdumiewa i zatrważa obojętność prezydenta wobec sytuacji telewizji Trwam w naszej ojczyźnie, napisali w liście otwartym do Bronisława Komorowskiego protestujący pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Grupa osób, która od blisko już 2 lat pikietuje w związku z nieprzyznaniem katolickiej telewizji miejsca na cyfrowym multipleksie, domaga się, by głowa państwa podjęła kroki w tej sprawie.
Pan prezydent jest prezydentem, jak mówił, wszystkich Polaków, a okazuje się, że nie wszystkich jest. Jeżeli ignoruje, o których sądzę, wie 2,5 miliona sygnatariuszy, którzy wyrazili swój sprzeciw przeciw takiej krzywdzącej telewizji Trwam i właściwie krzywdzącej decyzji wszystkich wierzących i dobrej woli Polaków. Odnosiliśmy się do pana prezydenta jako człowieka wierzącego, który powinien respektować też tak samo nasze prawa jako ludzi wierzących.
Mówił ksiądz Jerzy Garda, inicjator protestu i autor listu. Dodał, że do jego napisania skłoniły go też wizyty policji u pikietujących. Funkcjonariuszy zainteresował szczególnie plakat, którego treść skierowana jest do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale też prezydenta, premiera oraz części posłów i senatorów.
Nadawali, widziałem, krótko falówkę treść tego transparentu. Później przyszli do mnie, chcieli mnie wylegitymować i o tym nic nie wylegitymowali, nie było żadnego problemu, bo mają do tego oczywiście całkowite prawo. Ale tak sobie pomyślałem, że ponieważ my tutaj stoimy pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, zgodnie z prawem, więc szkoda, żeby policjanci darmo czas tracili, przyjeżdżając tutaj do nas czy przychodząc. Ich praca powinna być obrócona do tych spraw, które rzeczywiście interwencji policji wymagają.
Przypomnijmy, pikieta przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie trwa nieprzerwanie od 29 lipca 2011 roku. Tymczasem już 19 maja w stolicy odbędzie się manifestacja w obronie telewizji Trwam, zorganizowana przez Komitet SOS dla Telewizji Trwam. Cały czas trwa też protest w obronie Telewizji Trwam. Do dziś podliczono 2 478 574 kopie podpisów. Tymczasem Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła stanowisko w sprawie wolności słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce, w tym Telewizji Trwam, mówi Stanisław Kowolik, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.
Uznaliśmy, że trzeba nawiązać do postulatu 21 z porozumień międzyzakładowego komitetu strajkowego z 80 roku, bowiem ten postulat właśnie odnosił się do wolności słowa, niedyskryminowania kogokolwiek za przekonania i walki o pluralizm myśli, a w tym momencie również środków społecznego przekazu. Rada Miejska w Tarnowskich Górach wyraża przekonanie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona analizy tego, co stało się w tym pierwszym konkursie, wyciągnie właściwe wnioski i podejmie właściwe rozstrzygnięcia, szanując fundamentalną zasadę wolności słowa, pluralizmu mediów w Rzeczpospolitej i szanując obiektywny interes społeczny.
Dziś Polacy mają powód do protestów. Uelastycznienie czasu pracy oznacza nic innego jak rzeczywistą obniżkę płac, powiedział poseł Janusz Śniadek, były szef Solidarności. Donald Tusk po wczorajszym spotkaniu w Komisji Trójstronnej powiedział, że mimo grożenia strajkiem rząd nie wycofa się ze zmian w kodeksie pracy. Tłumaczył, że rozwiązania ochronią tysiące miejsc pracy. Były przewodniczący Solidarności zwraca jednak uwagę, że wprowadzenie uelastycznienia oznacza w rzeczywistości manipulowanie czasem pracy, w ostateczności obniżeniem wynagrodzeń. W uzasadnieniu projektu czytamy, że poprawia on konkurencyjność polskich firm przez obniżenie kosztów pracy, ponadto przewiduje, że nie przyniesie żadnych skutków dla budżetu.
W jaki sposób obniżenie wynagrodzeń może nie wpłynąć na obniżenie podatków i składek do ZUS-u? Tu jest jakby z punktu jedna wielka sprzeczność i druga fundamentalna. Obniżenie kosztów pracy, obniżenie wynagrodzeń to jest obniżenie siły nabywczej polskich rodzin, pracowników, a więc to jest ograniczenie popytu. A ograniczenie popytu to ograniczenie produkcji, to spadek zatrudnienia. A więc hipokryzja i nieprawdziwość słów premiera, a wprost mówię kłamstwa.
Związkowcy do końca czerwca mają wypowiedzieć się w referendum na temat formy protestu przeciwko polityce rządu. Nieoficjalnie mówi się, że protest w Warszawie mógłby być przeprowadzony w sierpniu bądź we wrześniu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości postulują utworzenie Ministerstwa do Spraw Energii w miejsce resortu Skarbu Państwa. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, akcentował, że korelacja polityki energetycznej w państwie jest konieczna z punktu widzenia koordynacji polityki bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnim czasie, jak dodał polityk, mamy do czynienia z nasileniem aktywności rosyjskich spółek, które chcą wejść do polskiej gospodarki. Przykładem może być kupowanie udziałów w Azotach przez rosyjski Akron.
Taki biznesmen jak Wiaczesław Kantor występuje 25 lutego tego roku na spotkaniu w Moskwie, w którym biorą udział prezydia Komisji Spraw Zagranicznej Polskiego Senatu i Polskiego Sejmu, a także politycy zajmujący się polityką zagraniczną w Rosji. Jest mowa o sprawach gospodarczych i nagle się okazuje, że strona rosyjska lobbuje na rzecz tej spółki Akron w obecności jej właściciela. To jest ewidentne pomieszanie polityki z gospodarką ze strony rosyjskiej. I nie jest dobrym pomysłem od strony polskiej uciekanie w partykularne zapisy kodeksu spółek handlowych. Potrzebna jest koordynacja z poziomu politycznego, czyli Ministerstwo do Spraw Energii.
Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister Skarbu Państwa, wystosował z kolei 3 pytania dotyczące Azotów do premiera Donalda Tuska oraz ministra skarbu.
Po pierwsze, dlaczego w sytuacji, w której w połowie kwietnia spółka Akron przekroczyła próg 15% udziału w kapitale, Skarb Państwa posiadł wiadomość o tym fakcie, po następnych kilku dniach Skarb Państwa decyduje się na sprzedaż swoich 12% akcji. Kolejne pytanie, czy w ramach pakietu 12%, które zostały sprzedane w ostatnich dniach funkcjonowania w Ministerstwie Skarbu ministra Buzanowskiego, jednym z nabywających był Akron? I trzecie pytanie, dlaczego wybierając opcję sprzedaży, zejście poniżej 33%, Skarb Państwa nie zadbał o to, ażeby jednym z nabywających były któreś ze spółek pozostających w domenie Skarbu Państwa, czyli PKO BP bądź PZU Asset Management.
Informacja ze świata. Feministki zaatakowały w Brukseli belgijskiego księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup André Joseph Leonard prowadził na Uniwersytecie w Brukseli wykład poświęcony tematyce pro-life. W trakcie jego trwania na salę wtargnęły półnagie działaczki Femen i ubliżając duchownemu oblały go wodą z butelek w kształcie Matki Bożej. Po zejściu ksiądz arcybiskup dokończył wykład i ucałował figurkę Maryi. Tu chodzi o zakrzyczenie pewnej prawdy, akcentuje profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Bardzo dużo mówią te środowiska lewackie o wolności, o braku cenzury, o swobodzie wypowiedzi, o swobodzie ekspresji, ale pamiętajmy, że to jest mit, że ostatecznie za tym stoi pewna bardzo lewicowa, skrajna ideologia, która kiedyś doprowadziła Europę do formuły państwa totalitarnego. I tu doskonale widać, że tu nie chodzi o swobodną debatę, o dyskusję na tematy tak istotne, jak chociażby obrona życia, tylko chodzi o zakrzyczenie pewnej prawdy. I to tylko obrazuje cały ten stan rzeczy.
Incydent w Brukseli obrazuje trend nowej lewicy, który ostatecznie kończy się cenzurą i redukcją wolności. Podkreśla też, że religia w Belgii jest konsekwentnie spychana ze sfery życia społecznego.
Jedyną religią taką dominującą jest religia nowej lewicy, funkcjonująca właśnie w takiej formule jak kiedyś dawne quasi-religijne ideologie socjalistyczne. I tutaj monopol jest w tym zakresie. To nie jest tak jak w Polsce. My mitycznie myślimy o Zachodzie, że on generuje jakieś wolnościowe procesy. Odwrotnie. Więc sytuacja jest tylko zobrazowaniem, ten przykład jest tylko zobrazowaniem trendu od lat funkcjonującego w kontekście rewolucji kulturalnej lat 60. i pochodu przez instytucję tejże nowej lewicy, która ostatecznie kończy się cenzurą i redukcją wolności, w tym wolności religijnej przede wszystkim.
Jutro w północnej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, przed południem miejscami rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. W południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 20 stopni na północy Polski do 25 stopni na południu, w dolinach górskich około 22 stopni, a na wybrzeżu od 15 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach burz dość silny i porwisty zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopascali. To Pascale. Prognozą pogody zakończyliśmy. Wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.